Drugi list do Koryntian, 10 rozdział. Przeczytam pierwsze 6 wersetów. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za słowa prawdy, słowa, które kruszą mury, które wstrząsają narodami, które pokonują tępotę ludzkich serc, które pokonują warownię grzechu. Prosimy Cię, Panie, przemienij nas przez swoje słowo, przemienij nas przez drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Prosimy, spraw, byśmy byli na co dzień ludźmi podążającymi za Tobą, za Chrystusem. Spraw, byśmy posiedli też mądre serca do życia według krzyża Chrystusa. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania to gotowi do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Słuchajcie, mieliśmy dłuższą przerwę, jeśli chodzi o studia nad drugim listem do Koryntian. I dzisiaj chciałbym powrócić już do tego fragmentu, o którym już mówiłem. Na podstawie tego fragmentu już mówiłem jedno kazanie, zanim mieliśmy tą przerwę właśnie. Dzisiaj tak naprawdę chciałem się tylko skoncentrować na części wersetu 5. Chciałbym, żeby to był taki punkt wyjścia i punkt odniesienia dla tego, co powiem. Zobaczcie, druga część wersetu 5. Paweł mówi, że zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tak w ogóle dla przypomnienia powiem tylko, że jesteśmy obecnie już w trzeciej części tego listu. Pierwsza część to są rozdziały 1-7. To są rozdziały opisujące relacje Pawła z Koryntianami i relacje bądź co bądź niełatwą wcale. Relację trudną, gdzie podburzeni przez pewnych nauczycieli Koryntianie zaczęli się przeciwstawiać apostołowi Pawłowi. Także te pierwsze 7 rozdziałów odnosi się do trudnej sytuacji w tych relacjach. Rozdziały, zobaczcie, 8-9 koncentrują się krótko na teraźniejszości, na tym, co jest teraz w życiu Pawła i w życiu Koryntian. Natomiast rozdziały 10 do końca tego listu, czyli 10-13, koncentrują się na przyszłej wizycie Pawła w Koryncie. Znacie bunkier na rogu Legnickiej i Braniborskiej? Było, jest, malutkie i będzie, tak? To jest trochę tak jak perspektywa tego listu i w zasadzie perspektywa naszego życia. Bo ważne jest, tak? Bardzo ważna jest pamięć historyczna. To, co jest teraz, jest krótkie, tak? Ale to, co będzie, jest też bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie. Relacje Pawła z Koryntianami były bardzo trudne. I słuchajcie, czasami tak wyglądają nasze relacje w życiu. Czy to relacje w kościele, czy relacje w pracy, w szkole. Czasami przeszłość, wspólna przeszłość jest trudna. Z trudnymi słowami, które padły. Potem jest krótka teraźniejszość, czyli teraz. Ale zobaczcie, jest coś takiego jak możliwość wpływania na przyszłość. Nie wiem jak wy. Paweł nie obraża się na przeszłość. Paweł nie obraża się na przeszłość, na te trudne słowa, które padły z obu stron. pytanie, co robi, tak? I robi wiele, aby te relacje poprawić na przyszłość, tak? Pytanie, jak właśnie my podchodzimy do trudnych relacji, czy rezygnujemy, odcinamy, palimy mosty, tak? Czy raczej pracujemy w tym czasie, który jest, tym malutkim teraz, tak? Aby w przyszłości było lepiej. To tak na marginesie, słuchajcie, ale dzisiaj właśnie część tego piątego wersetu, że zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Chciałbym w takich trzech punktach omówić to, co moim zdaniem też wypływa z tego stwierdzenia, z tego krótkiego zdania. Przede wszystkim, słuchajcie, wydaje mi się, że są jest wiele punktów stycznych między kontekstem apostoła Pawła, jego życia, jego służby, a naszym dzisiejszym kontekstem. Paweł żył w czasach, które się charakteryzowały pluralizmem, tak? Czyli wielością, mnogością różnych wierzeń, różnych spraw, tak? Imperium rzymskie wchłonęło, tak, w swoje obręby różne poglądy. Także słuchajcie, starożytny świat Greków, Syryjczyków czy mieszkańców tego, co dzisiaj nazywamy Palestyną, roił się tak naprawdę od kultów, od religii, od filozofii, od nauk, od czarnej magii i ezoterycznej wiedzy. Bardzo podobnie jak dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj postmodernistyczna Europa, można powiedzieć, jest dzisiaj mieszanką wszystkiego. Jest mieszanką chrześcijaństwa, tak, religii chrześcijańskiej, ale też neopoganizmu. Jakbyśmy się przypatrzyli w Szkocji, jakbyście pojechali na północ Szkocji, to moglibyście spotkać jakieś, jak to się mówi, druidów? Nie. Którzy gdzieś tam odprawiają jakieś gusła, jakieś czary przy drzewach. Moglibyście spotkać ludzi obejmujących brzozy, przytulających się do brzóz, żeby złapać dobrą energię z tych drzew. Ponoć najlepiej się do brzozy przytulić. Jakbyście kiedyś próbowali z jakimiś drzewami, to pamiętajcie, że brzozy są ponoć tymi dobrymi drzewami. Ale zobaczcie, mamy też mnóstwo filozofii dzisiaj w życiu i tak naprawdę wszyscy jesteśmy przesiąknięci filozofią postkantiańską. Ja wiem, że dla niektórych to może brzmi nieznajomo, ale chodzi po prostu tylko o to, tak? To jest filozofia. Nawet dzisiaj chrześcijanie, słuchajcie, uważają, że wiara, że religia i nauka nie mają ze sobą nic wspólnego, nie mają punktów stycznych, tak? Więc nauka sobie ze swoimi modelami, ze swoimi założeniami wstępnymi. Natomiast religia to jest po prostu skok, to jest taki ryzykancki skok na oślep, tak? To jest po prostu zdanie się, to jest takie zawierzenie bez racjonalnych przesłanek. Więc mamy dzisiaj dużo tego i słuchajcie, w kościołach wrocławskich, w kościołach chrześcijańskich jest wielu chrześcijan, którzy uważają, że to, co mówi Biblia, to jest jedno, to jest dla twojego ducha, ale jeśli chodzi o naukę, tak, o kwestie powstania świata, kwestie, nie wiem, różnych dziedzin nauki, to do Biblii nie możesz sięgnąć po to, żeby, tak, wyciągnąć jakieś zasady dla tych rzeczy. Te rzeczy są po prostu, nie ma tych punktów stycznych. Ale mamy też, słuchajcie, mnóstwo zabobonów w naszym kraju, o tym wszyscy wiemy, tak? Nie przechodzi się pod drabiną, pozwala się komuś innemu przejść pierwszemu, jeśli przebiegnie czarny kot nam drogę, tak? Żeby to jemu się stał pech, nie? Ale nie nam, trochę tak jak w kręgu, nie? Przekazujemy tą kasetę dalej, żeby to nie nas dotknęło zło. Jest jakiś ezoteryzm, tak? Ludzie się interesują jakąś tajemną wiedzą, tak, tworzą jakieś stowarzyszenia, gdzie niby dochodzą razem do tego światła. Więc mówię, tych punktów stycznych jest wiele. Wydaje mi się, że zarówno tamten świat, jak i dzisiejszy są podobne. Tak, pluralizm, który uważa, że po prostu wszystko jest dopuszczalne. Tak? Wszystko jest dopuszczalne poza jedną rzeczą. Wszystko, słuchajcie, w takim pluralizmie jest dopuszczalne poza jedną rzeczą. Ale to o tym za chwilę powiem. Słuchajcie, Paweł ogólnie pokazuje teraz w tym liście i w tym 10 rozdziale bardzo mocno, że chrześcijaństwo to nie jest jedna z wielu opcji, tak? To nie jest jedna pośród wielu opcji. To chrześcijańskie życie, słuchajcie, nie może charakteryzować się tak jak pluralizm. A, tu przytulę brzozę, tutaj będę naukowcem, tutaj sobie, tak sobie podzielę życie, że po prostu będę czerpał ze wszystkiego. Tak? Chrześcijaństwo, słuchajcie, nie może stać w rozkroku. Znowu, tak, wszelka myśl musi być poddana Chrystusowi. Także nie ma czegoś takiego, że wezmę trochę z tego, trochę z tego. Wszystko w moim życiu musi być poddane Chrystusowi. Zobaczcie, i ten wzór, na którym Paweł opiera to poddawanie się Chrystusowi, jest jeden. To jest krzyż i zmartwychwstanie. Krzyż i zmartwychwstanie muszą zredefiniować wszystko. Zobaczcie, całość naszych wartości, naszego myślenia, naszego działania. Widzicie, sztuką, mi się wydaje, że tak jak wam już kiedyś mówiłem niejednokrotnie, ten list jest napisany dla ludzi, którzy dążą ku dojrzałości. Sztuką właśnie jest być w życiu, naszym życiu osobistym, na tyle odważnym, by pozwolić krzyżowi Chrystusa zredefiniować wszystko w nas. Tak? To jest jedna, że tak powiem, z definicji dążenia do dojrzałości. Pozwolić być na tyle odważnym, by pozwolić krzyżowi Chrystusa zredefiniować wszystko w naszym życiu. Wszystko, całość naszego myślenia, naszego postępowania, całość naszych działań, decyzji, wszystko. Zobaczcie. Widzicie, biorąc ten wzór, który Paweł nam przedstawia, począwszy od pierwszego listu do Koryntian, wzór krzyża, biorąc, widzicie, to jako prawdę, godzimy się na to, by godzimy się po prostu na to, że umrzemy dla siebie. Tak, krzyż to jest, pamiętacie co? To jest umieranie dla siebie, aby żyć dla Boga, żyć dla innych. Także słuchajcie, krzyż to jest tak naprawdę godzenie się, to jest taka odwaga, tak? Znalezienie w sobie odwagi, żeby się zgodzić, że zrobię w tym życiu rzeczy wbrew sobie. Że nie wiem, zamiast włączyć telewizję, spotkam się w piątek z wierzącymi na studium Biblii. Albo że zamiast leżeć przed telewizorem, pomogę żonie przebrać dziecko. Tak? To są tego typu decyzje, tak? Krzyż. Ja rezygnuję ze swoich rzeczy, ze swoich przyjemności, aby żyć dla innych. Także słuchajcie, krzyż to jest godzenie się na robienie w życiu rzeczy wbrew sobie. Są pewne rzeczy, których ja po prostu nie lubię, tak? I to częściowo wynika z mojego wychowania, częściowo wynika z jakichś takich utartych schematów, ale są rzeczy po prostu, które wolałbym tego nie robić, tak? Gdybym miał wybór, tak? Ale krzyż, jeśli jestem, widzicie, to jest to, nie? Jeśli jestem Bogu wdzięczny za coś, jeśli jestem Bogu wdzięczny za krzyż, to nie mogę zapominać o tym krzyżu właśnie, kiedy mam coś zrobić, kiedy stoją przede mną pewne wyzwania, tak? Także nawet coś takiego, słuchajcie, myśląc o tym, pomyślałem sobie, że droga krzyża to jest nawet to, że ja pozwalam innym ludziom, i ja tu mówię też o sobie jako człowiek, który nie lubi zbytnio być na świeczniku, na widoku, ja pozwalam innym ludziom patrzeć, jak ja biorę ten krzyż na siebie, jak ja umieram dla siebie, tak? Że inni będą mnie w tym momencie oceniali, tak? A wiecie, że te oceny są różne. Chrystusa jak oceniali? O, ten Zbawiciel, tak? Zobaczcie, Chrystus wisiał na krzyżu i ludzie mu urągali. Niektórzy płakali, niektórzy urągali, nie? Ale to jest to, nie? Że jak ja się decyduję wziąć krzyż w swoim życiu na swoje barki, to też się decyduję, że to będzie publiczne i że ludzie będą mnie w różnoraki sposób za to oceniać. Także będą ludzie stali opodal i będą patrzyli, jak umieramy dla siebie. Tak, jak umieramy dla siebie. Także wydaje mi się, że jeśli jesteśmy naprawdę Bogu wdzięczni za krzyż, to niełatwo nam będzie działać wbrew krzyżowi. Tak? Niełatwo nam będzie odrzucić tą myśl, że właśnie odrzucić to, że musimy zmusić nas, naszą wszelką myśl, nasze życie do poddania, do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I oczywiście robimy to nie dlatego, że jesteśmy męczennikami, że chcemy się umęczyć, ale po prostu my wierzymy w ten schemat, że do chwały dochodzi się poprzez śmierć. Tak? Z drugiej strony mówiłem, to jest wzór krzyż i zmartwychwstanie. Krzyż i zmartwychwstanie, alfa i omega. Najpierw muszę dokonać wysiłku, aby otrzymać chwałę. Tak? Najpierw muszę ciężko pracować, aby później odpocząć i w pokoju domowej atmosfery usiąść, zjeść dobry obiad, napić się wina, tak? To jest to, nie? My, jako chrześcijanie, powinniśmy pamiętać, że nasza nagroda to jest na końcu, tak? Na końcu pewnej wędrówki. Chociaż Chrystus już nam w tym momencie daje pośród naszych trudów właśnie to wino, ten przedsmak tego ostatecznego niebieskiego bankietu. Także my się po prostu decydujemy, że nagrodę odbierzemy później, tak? Dzisiaj ludzie, słuchajcie, żyją na kredyt, bo chcą najpierw nagrodę, a później muszą odpracowywać to, co zaciągnęli, te kredyty, nie wiem, na nowe kłady, na nowe komputery, na nowe wszystko, tak? My najpierw pracujemy, żeby coś uzyskać, żeby później się z tego cieszyć, tak? Także najpierw wysiłek, potem nagroda, najpierw praca, potem przyjemności, tak? Ale to jest właśnie ten schemat, krzyż i zmartwychwstanie. Drugi punkt, słuchajcie, jest taki, że wracając do pluralizmu, pluralizm, słuchajcie, charakteryzuje się jedną rzeczą, tak? Czyli ten pogląd, który uważa, że wszystko jest dopuszczalne, ta religia, tamta, ten sposób życia, wszystko jest równoprawne, tak? Pluralizm, słuchajcie, charakteryzuje się tym, że jest wyluzowany. Pluralizm się charakteryzuje tym, że jest wyluzowany. Akceptuje oczywiście relatywizm. Wszystko jest dopuszczalne. I teraz dochodzimy do tego, o czym już trochę wam wspomniałem, że powiem. Wszystko jest dopuszczalne poza jedną opcją. A jaka to jest opcja? Wszystko jest dopuszczalne poza tą opcją, która głosi, że jest tą prawdziwą. Tak? Wszystko, słuchajcie, relatywizm, dzisiejszy pluralizm zaakceptuje wszystko poza opcją, która twierdzi, że jest prawdą. Przez duże P, czyli tą jedyną, słuszną, tak? I to jest właśnie problem, niestety, bo chcąc, nie chcąc, tkwimy właśnie w tej prawdzie, tkwimy w chrześcijaństwie. Co zrobić, słuchajcie, z poglądem dzisiaj, gdyby tak, no właśnie, co pluraliści mogą sobie jakie pytanie zadawać? Co zrobić z poglądem, który głosi, że jest tylko jeden Bóg? Że jest tylko jeden Bóg, który dał się w dodatku prawdziwie poznać? I znowu powiem tak, dzisiaj jest wielu chrześcijan, którzy uważają, że tak, jest jeden Bóg, ale my go tak naprawdę do końca nie możemy prawdziwie poznać. Nawet Biblia tylko daje nam jakieś przybliżone alegorie na temat Boga. Ale rzeczywistość Boga jest zupełnie inna, tak, niż On to prezentuje w swoim słowie. Także zobaczcie, to, że chrześcijaństwo głosi, że jest jedyną słuszną prawdą, no to jest dzisiaj wielki problem dla pluralizmu. Tak? Zobaczcie, co zrobić w ogóle z poglądem, który twierdzi, że Jezus jest Panem, i kiedy my mówimy Pan Jezus, to nam się wydaje, a to jest taki gościu Jezus, tak? Pan dla nas oznacza dzisiaj gościu Jezus, tak? Pan oznacza Pan Jezus, nie wiem, Pan Borysow, Pan Chmieć, Pan Smolarz, Pan Ratajczak, tak? Pan Jezus, nie. Słuchajcie, Pan, jeszcze do tego powrócę, Pan oznacza władcę, oznacza imperatora tak naprawdę. Oznacza cesarza całego świata. I tak jak Paweł pisze, na przykład w liście do Filipian, Jezus Chrystus jest Panem tego świata. Co więcej, na imię Jezusa musi zgiąć się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. Co zrobić, słuchajcie, z poglądem, który twierdzi, że każda dziedzina rzeczywistości, wszelka myśl musi należeć do Chrystusa? Co zrobić, słuchajcie, z poglądem, który twierdzi, że choć ludzkie systemy, bo my, słuchajcie, też nie potępiamy w czambuł, że tak powiem, wszystkiego, co ludzie poza Kościołem odkrywają, tak? I to powinniście wiedzieć z lekcji apologetyki, które Marek prowadzi, że to nie jest tak, że niewierzący nie może dojść do jakiejś prawdy, tak? Może dojść do różnych praw, te prawdy są jednak nie są nigdy prawdami całościowymi, to są prawdy odnośnie pewnego wycinku rzeczywistości. I my tak uważamy, że ludzkie systemy zawierają jakieś ziarna prawdy, ale jednak twierdzimy, że w swoim ogólnym kierunku oddalają ludzi od Boga, tak? Co zrobić z takim poglądem? Czyli znowu mówimy tak tym ludziom, że tak, odkrywacie słuszne rzeczy, ale wasze całościowe myślenie oddala was od Boga. Widzicie, z powodu tych rzeczy, z powodu takiego głoszenia Ewangelii, Paweł był znienawidzony przez wielu. Dzisiaj też słyszeliście fragment z Dziejów Apostolskich, 4 rozdziału. Właśnie takie, słuchajcie, nawet ludziom religijnym głoszenie tego typu rzeczy, że jest tylko jeden Bóg, jest tylko jedna prawda, jest tylko jedna słuszna droga, to po prostu dzisiaj, tak jak tamtych ludzi, tak i dzisiaj ludzi rozsierdza. Także Paweł, słuchajcie, był znienawidzony przez wielu. Dzisiaj też z podobnych przyczyn wielu jest urażonych, obrażonych tym, co Paweł głosił. Tak? Paweł, który głosił czystość, tak, w małżeństwie, Paweł, który głosił wierność. Słuchajcie, powiedzcie, dyskutujcie, tak, nie wiem, z ludźmi, którzy uważają, że związki tej samej płci są okej, i tak dalej. Mówcie tym ludziom, tak, to, co Paweł głosił, tak. To nawet jeśli to będą ludzie religijni, to wam powiedzą, no, Paweł mówił to w jakichś tam czasach, ale to nie jest przecież ogólna prawda dla wszystkich, tak. To jest jedna z wielu tam rzeczy. Także tak to jest, nie? Paweł był znienawidzony, Paweł był prześladowany. Nie dziwmy się, słuchajcie, że wiele wojen, nie wiem, nie jestem ekspertem, nie chcę tutaj przesadzić, może wszystkie wojny rozgrywają się tak naprawdę o poglądy, nie? O to, komu poddamy nasze myśli, czy Chrystusowi, czy właśnie takiemu pluralistycznemu rozmemłaniu, tak, na wszystkie strony. Także mówiłem, oczywiście to nie oznacza, że mamy w jakiś nonszalancki sposób odnosić się do innych poglądów. Paweł też nam daje w Dziejach Apostolskich odpowiednie przykłady. Nasz oręż nie jest taki sam jak tamtych ludzi. Oni nas zwalczają, ale to nie znaczy, że my mamy walczyć z nimi w ten sam sposób. Tutaj zresztą Paweł mówi w tym fragmencie, że chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, tak? Nie walczymy przemocą, siłą, nie przekonujemy ludzi w taki sposób, że idziemy na nich z mieczem, takim, wiecie, fizycznym, żeby ich zabijać i zniewalać, ale używamy po prostu do tego słowa prawdy, tak? Tylko, że właśnie to jest to, nie? Uważamy, że wszystko inne po prostu musi ostatecznie przyjść w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszystko musi służyć Bogu, a nie ludzkiej arogancji. Zobaczcie, co robi Paweł. I ja o tym trochę już wspomniałem ostatnim razem, ale chciałbym wam jeszcze dać przykłady tego, co Paweł robi z rzeczywistością wokół siebie. Przede wszystkim, już troszkę o tym wspomniałem, Paweł bierze język, który istniał w tamtym czasie, język imperium, język, w którym właśnie Kyrios, termin określenie Kyrios, pan, odnosiło się do cesarza. I słuchajcie, cesarz to nie był po prostu, to nie była królowa Anglii, nie oszukujmy się. Cesarz to nie był król Hiszpanii. Wiecie, kim był cesarz w Imperium Rzymskim? To był człowiek, który się ogłosił panem świata i zbawicielem świata. To był cesarz, tak? To był Kyrios. Zobaczcie, co robi Paweł. Nie? Paweł jakoś tam nie wołuje, nie przeklina cesarstwa rzymskiego, tylko Paweł robi jedno w swoich listach. Bierze to określenie, ten termin kyrios i co robi? Poddaje go w posłuszeństwo Chrystusowi. Paweł mówi, wiedzcie, że kyriosem, że kyrios to jest Chrystus. Wiedzcie, że kyrios to jest Chrystus. Także Paweł zawsze to określenie używa w odniesieniu do Chrystusa. Inna rzecz, w liście do Kolosan na przykład 2:9 Paweł mówi o pełni boskości. I pełnia boskości to też jest pewien kulturowy, tak? Pewne kulturowe określenie w tamtych czasach. Pełnia boskości odnosiła się do bogów, tak? Do bóstw, nie? Paweł znowu, co on robi? Bierze to i stwierdza, że pełnia boskości zamieszkuje w Chrystusie. Tak? Zobaczcie, znowu, to, co gdzieś jakaś prawda tam zaistniała sobie w innych systemach ludzkich, w innych religiach, Paweł odnosi to do Chrystusa. Ale chyba najlepiej znanym przykładem tego, co Paweł robi z rzeczywistością, jest przykład zawarty w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale. Paweł w pewnym momencie znajduje się pośród Greków, widzi ołtarz, który oni nazywają ołtarz dla nieznanego Boga. Tak? Znacie wszyscy ten fragment. Ołtarz dla nieznanego Boga. I co Paweł mówi? To jest ten Bóg, ten jedyny prawdziwy Bóg, którego ja głoszę. Tak? Także Paweł, słuchajcie, zabiera te rzeczy, można powiedzieć, te prawdy, do których ludzie sobie doszli w swoich filozofiach, w swoich religiach, w swoich przekonaniach i poddaje to Chrystusowi. I po prostu, można powiedzieć, sprowadza to w niewolę. Sprowadza to w niewolę, bo tak to należy rozumieć te słowa. Sprowadza w niewolę Chrystusa, tak, posłuszeństwa Chrystusowi. Także Paweł nie pozwala, aby ludzkie systemy, które jakąś mówię, jakąś prawdę mają, żeby trwały w samooszukaństwie, tak? Żeby żyły dłużej, czy żeby zrozumiały może, że żyją na kredyt, tak? Że mają jakąś prawdę, ale tak naprawdę no, po prostu nie oddają czci prawdziwemu Bogu. Słuchajcie, ja mam takie ciekawe spostrzeżenia. Mi się one wydają ciekawe, bo wiecie sami, że w naszym gronie, w naszym kościele mamy tendencję do tego, by tak robić. Słuchajcie, niejednokrotnie, kiedy oglądamy filmy, obecnie już nie mamy DKF-u wspólnie, ale kiedy oglądamy filmy, niejednokrotnie staramy się je zinterpretować w odniesieniu do Chrystusa. I to też, słuchajcie, potrafi obrażać. To też potrafi obrażać. Nie zapomnę taką dyskusję, jaką kiedyś miałem. Zdziwiłem się, że aż takie zdziwienie też wywołałem tym, co mówiłem. Ale słuchajcie, nawet filmy, nie wiem, filmy wyreżyserowane chrześcijan czy nie chrześcijan. Wczoraj też James Jordan fajnie mówił, że każda dobra historia, każdy dobry film musi mieć u podstaw biblijną, tak? Czy biblijną historię zbawienia, tak? Historię problemu zniewolenia i wyzwolenia, wyprowadzenia na wolność, tak? Ja pamiętam, jak z pewnym kolegą, kogoś już nie będę mówił, ale kogoś spoza naszego grona, rozmawiałem niby o takim filmie, który może wielu z was by nawet dziewczyny pewnie by nie chciały oglądać, bo by uważały, że jest zbyt płytki, może głupkowaty, tylko dla facetów i tak dalej. Chodzi mi o taki film Rambo 4, tak? Ja to starałem się zinterpretować chrystologicznie i zauważyłem, że mogę w ten sposób obrazić innych, tak? Że ja to odniosłem do Chrystusa, gdzie Rambo tam jest przypięty nawet na wzór krzyża. Zresztą się okazuje, że Stallone chyba jest człowiekiem wierzącym, nie? Stallone, który rozwala tam całą wioskę gdzieś w Azji, wyzwala po prostu misjonarzy chrześcijańskich, tak? Ale są te motywy chrystologiczne. I słuchajcie, nadal dzisiaj jestem przekonany, że mamy prawo jako chrześcijanie w ten sposób interpretować filmy. Bo dla nas naprawdę każda jakaś sensowna, każda jakaś w ogóle logiczna historia, tak? Dobra historia musi się opierać na tym schemacie wyzwolenia, krzyża, tak? poświęcenia za innych. Nie ma po prostu innych dobrych historii. Kto chce oglądać filmy? No nie wiem, kręci się filmy. Chińczycy kręcą filmy. Kiedyś pożyczyłem od Rafała jeden film i 2,5 godziny i tak te krople takie duże tam spadały. Takie wrażenia estetyczne są jakieś, tak, ale u podstaw po prostu fabuły była tylko zdrada, tak, zdrada małżeńska i pokazane jakieś pożądanie, nic więcej, tak. Te historie po prostu nie wciągają, te historie niczego nas nie uczą, one nie wspierają tego chrystologicznego wątku, tak, którym jesteśmy, słuchajcie, przesiąknięci, czy tego chcemy, czy nie. Mówię jeszcze raz, czy wierzący, czy niewierzący. Jeśli chcą stworzyć dobrą historię, to jest zawsze historia oparta na tym samym schemacie. Wyzwolenia z Egiptu, tak, Eksodusu, czy wyzwolenia krzyża, tak, poświęcenia Boga dla dobra innych, żeby ich wywieźć na wolność. Także według Pawła, słuchajcie, wszystko, nie wiem, dzisiaj Paweł nie oglądał filmów, ale filmy, wszystko, każda myśl, słuchajcie, musi ostatecznie służyć Panu, Kyriosowi, cesarzowi tego świata, którym jest Chrystus. I po trzecie, słuchajcie, myślę, że bitwa o umysły, tak, bo zobaczcie, to jest to ta bitwa o myśli, tak? Bitwa o umysły jest jednym z głównych zadań Kościoła przez wieki. Bitwa o umysły jest jednym z głównych zadań Kościoła przez wieki. I słuchajcie, nie chodzi mi nawet o to, że walczymy na zewnątrz. Że walczymy na zewnątrz. Tak, musimy, tak? Apologetyka zajmuje się obroną przed różnymi błędami z zewnątrz, ale nie tylko, tak? W Kościele też powstają różne poglądy. Ale wydaje mi się, że słuchajcie, w kontekście drugiego listu do Koryntian, ten list mówi o tym, że liderzy Kościoła, tacy jak apostoł Paweł i inni, często, bardzo często, nie tyle muszą się zmagać z tym, co jest na zewnątrz, z tym pluralizmem, co raczej z pychą, która wzrasta od wewnątrz. Pycha, która wzrasta pośród nas, słuchajcie, pośród naszych społeczności. Słuchajcie, to naprawdę nie jest przypadek, że superbia, bo to jest nazwa łacińska pychy, superbia stoi na pierwszym miejscu w liście 7 grzechów głównych. Ktoś to przemyślał, słuchajcie, w historii Kościoła, że superbia jako grzech stoi pierwsza na liście. Dlaczego? Bo z tego grzechu wypływają wszystkie inne. Z tego grzechu bierze się mnogość wszystkich innych grzechów. Wiecie, na czym polega superbia? Na czym polega pycha? Pycha przed wszystkimi stwierdzeniami stawia jeden przedrostek. Naj. I to może być albo w pozytywny sposób, albo w negatywny sposób. W pozytywny sposób odbywa się tak, że się po prostu wywyższamy, tak? Jestem najlepszy, najmądrzejszy. A co oni wiedzą? Ja wiem lepiej. Tak? Jestem naj. Ale jest też negatywna rzecz, słuchajcie. Są ludzie, którzy twierdzą, że jestem najgorszy, największym grzesznikiem, że ja, tak? Jestem... Zobaczcie, zawsze ja i naj, tak? Stoi u podstaw pychy. Można być też takim człowiekiem, który w pyszny sposób zamartwia się, tak? Umartwia się, użala nad samym sobą. To też jest pycha, słuchajcie. To też jest superbia, bo to jestem ja, tak? Naj. Ja jestem przed innymi. Jestem pierwszy spośród najgorszych. Albo pierwszy spośród najlepszych, tak? To jest pycha, tak? I widzicie, pycha ma to do siebie, ten grzech ma to do siebie, że nie dość, że sama upada, to jeszcze nierzadko rozwali, że tak powiem, społeczność. Nierzadko porani ludzi, którzy stoją dookoła. Nie? To jest natura tego grzechu. Także pycha, słuchajcie, jest tym grzechem, z którym Paweł się będzie starał. Jeszcze zobaczycie nie raz odniesienie do tego. 12 rozdział będzie takim kluczowym. Dojdziemy do tego. Paweł będzie się mierzył z tym grzechem w ostatniej części listu. Grzechem, który widział właśnie w tych arcyapostołach. Słuchajcie, jako człowiek Człowiek powołany przez Boga, zobaczcie, to był człowiek, który naprawdę otrzymał powołanie od samego Chrystusa. Zobaczcie, jak był oceniany przez innych. Słyszał od innych, którzy byli w kościele, słuchajcie, tak, my, pastorzy, jesteśmy na świeczniku. I pewne rzeczy słyszymy o sobie, pewnych rzeczy o sobie nie słyszymy. Może łatwiej jest też, jak się z, nie wiem, nauczycielem gdzie indziej to słyszeć od studentów, od uczniów, jak cię oceniają. Ale zobaczcie, Paweł słyszał od innych w kościele, że co? Że był cienkim mówcą, że jego po prostu sposób wysławiania się był, nie był taki jak... Po prostu był... A nie będę tu mówił, bo dzieci są. Nie był dobrym mówcą. Po drugie, słuchajcie, mówili, że jego wygląd był lichy. Jego wygląd był lichy i nie wiemy. Paweł cierpiał na jakąś chorobę. Nie wiem, czy to była choroba oczu. Pewnie to był taki już podstarzały, troszkę zwinięty, już może troszkę garbaty, na wpół ślepy człowiek. Nie wiem. Nie wiem właśnie, jakie były tego. To tutaj też dużo komentatorzy dyskutowali, jakie było to jego schorzenie. A w dodatku powiedzieli, że już na pewno nie był duchowy. Słuchajcie, tak po prostu ocenili go inni w kościele. Jestem ciekaw, jak ci inni w kościele ocenialiby w takim kontekście Chrystusa. Bo zobaczcie, co czytamy o Chrystusie. Przeczytam wam coś na temat Chrystusa, na temat jego wyglądu. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Podobał wam się taki obraz Chrystusa? To nie jest Chrystus z Hollywood, który ma idealnie zęby jak perełki. Słuchajcie, jak otworzy, uśmiechnie się, to poraża. Nie? Zobaczcie. Wydaje mi się, że Paweł stał w jednej linii z takim obrazem Chrystusa, tak? Lichy, zeszpecony, niepodobny do ludzkiego, tak? To oczywiście cytowałem z Izajasza 52:14. Nie? Chrystus? Zobaczcie, nikt dzisiaj nie chce obrazu Chrystusa z filmu Mela Gibsona, tak? Pasja. Wszyscy chcemy Chrystusa uśmiechniętego, zdrowego, pełnego wigoru, nauczyciela moralności, tak? Także Mel Gibson pokazał nam za dużo, lepiej, żeby już nic nie kręcił, bo jeszcze bardziej nas obrazi. I zobaczcie, co w tym wszystkim jest ciekawe odnośnie życia apostoła Pawła. Paweł jako lider, no nie wiem. Jakbyście, słuchajcie, słyszeli takie rzeczy o sobie, o swojej pracy, co byście zrobili? Załamałoby was to? Zmienilibyście pracę, czy nie? Apostoł Paweł, słuchajcie, ma niesamowitą cechę. Ja myślę, że to jest cecha nadprzyrodzona. Ja myślę, że to jest cecha, którą tylko Bóg może w nas dać. Wszystkim może to dać. Wszystkim, którzy przylgną do Niego, którzy karmią się Jego słowem. I to jest, słuchajcie, nieugiętość. Nieugiętość wobec pychy. Nieugiętość wobec pychy. A druga rzecz, która razem z tym idzie w parze, to jest umiejętność konfrontacji. Słuchajcie, nie wiem, tak po ludzku rzecz biorąc, gdybyśmy mieli spojrzeć na siebie, myślicie, że, nie wiem, komukolwiek z pastorów łatwo przychodzi konfrontowanie rzeczy? Słuchajcie, jakbyśmy tak naprawdę mogli, to byśmy wybrali zupełnie coś innego, tak? Że, byśmy to przemilczeli, byśmy to... Ale nie, widzicie, to wypływa gdzieś z Boga, to jest jakieś, powiedziałbym, nadprzyrodzone, tak? Nieugiętość wobec pychy, oczywiście w kontekście prawdy, tak? I umiejętność konfrontacji. Widzicie, wielu ludzi dzisiaj nie potrafi sobie nawet wyobrazić, żeby lider był konfrontacyjny. Ja już wam mówiłem tego, o tym filmie Wszystko zostaje w rodzinie, tak? Rowana Atkinson. Pastor to jest ktoś, kto się musi uśmiechać, kto musi każdą ciotkę, klotkę wysłuchać. Nice sermon. Pastor, what a wonderful sermon, tak? I to jest dzisiejszy obraz pastora, tak? Widzicie, ale Paweł ma, widzi, że ma inne zadanie, inne powołanie, tak? On ma zadanie, słuchajcie, aby każdą myśl, która się wynosi ponad Chrystusa, każdą myśl, która jest pyszna, właśnie poddawać ją, poddawać posłuszeństwo Chrystusowi. Także to jest takie pytanie dzisiaj do nas, myślę, w odniesieniu do tego wersetu. Czy jesteśmy na tyle odważni w naszym życiu, by pozwolić krzyżowi, tak? By pozwolić, aby Chrystus, aby Słowo Boże poddawało każdą naszą myśl, aby poddawało całych nas właśnie w posłuszeństwo Chrystusowi. Pomódlmy się. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za apostoła Pawła, za jego przykład, za przykład też nieugiętości, za przykład przeciwstawiania się temu, co używa prawdy dla swojej chwały, a nie dla chwały Boże. Prosimy Cię, naucz nas żyć według schematu Chrystusa, schematu krzyża. Spraw Boże, byśmy przede wszystkim w naszym życiu zaczęli poddawać wszystko, dosłownie wszystko, nasze myślenie, nasze priorytety, nasze wszystko, nasz wolny czas, wszystko, Panie, Chrystusowi. Amen.